Czy chcesz powiedzieć, że to będzie najdroższa sprężyna w historii ludzkości?
No, najdroższa sprężyna w historii ludzkości, masz rację.
Szukasz fajnego prezentu na Dzień Dziecka? Kolejny raz słyszysz, nie idę na spacer, bo to nuda. Zainspiruj swoje dziecko, będzie mądrzejsze, sprawniejsze, a dodatkowo świetnie spędzicie czas na świeżym powietrzu. O czym mowa? O mojej nowej książce Jak działa sport, która daje wiedzę i motywuje do ruchu oraz rodzinnej aktywności. Ta pięknie ilustrowana pozycja jest pełna naukowych faktów i ciekawostek o różnych dyscyplinach sportu. Zamów książkę w zestawie z ActiveBookiem na jakdziałasport.pl, a prezent na Dzień Dziecka masz już z głowy.
To jedna z najbardziej skomplikowanych, a może najbardziej skomplikowana misja, na jaką zdecydowała się NASA i Europejska Agencja Kosmiczna, bo w zasadzie to misja międzynarodowa. Powrót próbek marsjańskich na Ziemię. Mars Sample Return. Te próbki już teraz są tam kolekcjonowane, pakowane do specjalnych zasobników i część zostawiana na marsjańskim gruncie, część ładowana na pokład łazika Perseverance. No właśnie. Tyle tylko, że koszty misji powrotnej najpewniej przewyższą dwukrotnie te planowane. Stąd ta rozmowa na temat tej misji, na temat Marsa, na temat powrotu próbek marsjańskich. Do tej rozmowy zaprosiłem Artura Chmielewskiego z NASA.
Bardzo miło, dziękuję za zaproszenie.
Trochę o Mars Sample Returns rozmawialiśmy w czasie naszych poprzednich spotkań, ale tym razem postanowiłem do Ciebie zadzwonić i zapytać, czy sytuacja jest aż tak tragiczna, jak czytam w różnych miejscach, w różnych serwisach zajmujących się technologiami kosmicznymi. NASA przeszacowała o ponad połowę, miało kosztować 5 miliardów dolarów, ma kosztować 9 miliardów dolarów. Co się dzieje, Arturze? Opowiadaj.
No więc to jest bardzo ciekawa sytuacja, bym powiedział ciekawa, niekoniecznie dramatyczna, ale ciekawa, dlatego że w tą sytuację wchodzą tyle różnych elementów. Polityka, kosmos, technologia, podejście podatników, ludzi prywatnych, prawda, inżynierów, ekonomistów. Także to wszystko jest bardzo skomplikowane. Projekt z tego powodu, no, że jest bardzo drogi i bardzo trudny. Więc możemy porozmawiać błyskawicznie o każdym z tych elementów, bo to jest właśnie bardzo ciekawe. Kiedyś, zresztą w mojej książce napisałem, że jak byłem młodym inżynierem, to dali mi bardzo odpowiedzialną misję. Miałem zaprojektować taką misję, która miała zrobić zdjęcie czarnej dziury po raz pierwszy. Tak? No i wziąłem najmądrzejszych ludzi do tego, nawet nobelista z nami współpracował i zaprojektowaliśmy niesamowitą misję z ogromnymi antenami, połączonymi z antenami na Ziemi, anteny w kosmosie. Nawet żeśmy zrobili to tak, żeby było tyle nie kosztowało. No i na końcu nie wybrano tej misji. I ja byłem zszokowany po prostu. No tak genialna była ta misja, a jej nie wybrali. I wtedy rozmawiałem z takim bardzo mądrym człowiekiem w Jet Propulsion Lab, tutaj w naszym centrum NASA, i on powiedział mi: Art, it's not enough to be smart, you have to be smart about everything. Nie wystarczy być mądry, tylko trzeba być mądry we wszystkim. I to jest właśnie to z tą Mars Sample Return, że żeby taka misja się udała, żeby były pieniądze na nią, żeby poszła do przodu, to każdy musi być mądry o wszystkim. A to ma dużo elementów.
Okej, to teraz tak, żeby podsumować albo żeby wprowadzić wszystkich nas oglądających i słuchających mniej więcej na ten sam poziom. Mówimy o misji, która w pewnym sensie jest kontynuacją misji łazika Perseverance, który wylądował i który świetnie sobie radzi, jeździ po okolicy i zbiera próbki. Te próbki pakuje do odpowiednich kontenerów i je zostawia w różnych miejscach, dokładnie znakując te miejsca, no żeby się nie zgubiły, Mars w końcu, na Marsie łatwo się zgubić. Za jakiś czas, taki był plan, miała na Marsa polecieć misja robotyczna, która te wszystkie próbki miała zebrać, spakować do w sumie chyba niewielkiej rakiety, wystrzelić na orbitę Marsa. Tam miało to nastąpić coś w rodzaju takiego przejęcia. O ile się nie mylę, ten statek na orbicie Marsa miał być europejskim statkiem, tak? On miał być Europejskiej Agencji Kosmicznej i miał wrócić z powrotem na Ziemię. Jeżeli patrzymy na taki timeline, to ile dobrze pamiętam, w roku 2028 miała się ta misja rozpocząć, w roku 2030 miało być lądowanie i zbieranie i w roku 2033 te próbki miały być na Ziemi. Więc my nie mówimy o sytuacji, w której coś się miało zadziać za miesiąc bądź dwa, my mówimy tak naprawdę o dekadzie. Jak to jest możliwe, Arturze, jeszcze raz zadam to pytanie, że budżet został niedoszacowany przynajmniej o połowę? Czy dlatego, że nigdy nie robiliśmy tak kompleksowej i skomplikowanej misji, czy ktoś po prostu się pomylił?
No więc świetnie to opisałeś. Ja jeszcze błyskawicznie powtórzę, żeby widzowie pamiętali, jakie są elementy tej misji. Tak? Na razie jest Perseverance, ten łazik na Marsie, prawda? On zbiera te próbki, czyli wierci się tam, gdzie naukowcy mówią, o, to jest ciekawa skała, bo taka skała tylko mogłaby powstać wtedy, gdy ona jest pod wodą, prawda? A jeżeli jest woda, są węglowodory, jest energia, no to może być życie. Także tam mogło być życie. Więc wiercimy się w tą skałę, bierzemy próbkę. Tą próbkę wkładamy do czegoś takiego, to jest w skali 1:1, to jest właśnie taka tulejka, do której ta próbka będzie włożona, prawda? Tutaj jest wkładana i potem ten Perseverance robi jedną z dwóch rzeczy. Albo tą próbkę wkłada do środka, do takiego swojego magazynu na pokładzie łazika, albo ją rzuca po swojej drodze. Dlaczego robi te dwie rzeczy? Dlatego, że no, tych próbek tam ma włożyć 30 do tego kanistra, ale jeżeli Perseverance by się zaciął, jeżeli kanister by się zaciął, jeżeli burza piaskowa by zasypała Perseverance, no to wtedy nie mamy nic. W związku z tym to jest tak zwana NASA redundancja, prawda? Double redundancy, którą zawsze robimy w programie kosmicznym. Jedno się zepsuje, przechodzimy do planu B. Tak? Czyli te tulejki leżą gdzieś tam na powierzchni Marsa, ich tam jest 10 czy 12 czy ileś i 30 jest jeszcze załatowanych do kanistra, że gdyby Perseverance się zepsuł, to wtedy zbierzemy te z powierzchni Marsa.
Przepraszam, tu ci muszę przerwać. Wytłumacz mi, czy on robi tak, że w danym interesującym dla naukowców miejscu on pobiera dwie próbki, jedną pakuje do siebie, a drugą zostawia na miejscu, czy po prostu co jakiś czas którąś zostawia, a którąś pakuje?
Tak, którąś zostawia, którą pakuje. Jest te próbki, są także nie robi dwóch próbek w tym samym miejscu. Także te, w zależności co się stanie, miejmy nadzieję, że Perseverance będzie działał, no to dostaniemy tych 30 próbek, to jest ten plan A. Ten plan B jest, też są to ciekawe próbki, tylko że no jest ich mniej, ciężej jest zebrać je, no bo wtedy musielibyśmy wykombinować, jak zebrać te próbki. Myśleliśmy o małym helikopterze, który by leciał, podnosił je i przynosił do tego następnego elementu tej misji, a ten następny element misji to jest właśnie lądownik, tak? Ten lądownik przylatuje z Ziemi, ląduje na Marsie, a w środku lądownika jest rakieta. Ta rakieta jest mniej więcej takiej wielkości człowieka. No, i rzeczywiście ten kanister, prawda, z tymi próbkami jest wielkości twojej głowy, czyli piłki nożnej, prawda? Czyli to jest taka rakieta i tutaj jest ten kanister na górze i co Perseverance miał zrobić, przylatuje właśnie ten lądownik, ląduje na Marsie, Perseverance podjeżdża do niego i tą łapą robotyczną, prawda, tym ramieniem wkłada te wszystkie próbki do tego kanistra, z kolei teraz na tej rakiecie nośnej. Ta rakieta wystrzeliwuje na orbitę Marsa, zostawia ten kanister wielkości piłki nożnej czy koszykowej na orbicie i on właśnie miał przylecieć europejski statek kosmiczny, znaleźć na tej orbicie, co jest niesamowite, i złapać ją, włożyć do środka, przylecieć na orbitę ziemską i ona będzie tam potem spuszczona w atmosferę Ziemi na spadochronie, ma tam w stanie Utah na pustyni wylądować, prawda? I wtedy naukowcy zbierają ten kanister, zawożą do laboratoriów, no i będą przez następnych tam kilka lat pracować, badając te próbki i między innymi szukając jakiegoś śladu życia w nich.
No okej, jak o tym opowiadasz, to ja mam po prostu w głowie całą długą listę rzeczy, które mogą się nie powieść, mogą się nie zadziać. I na tej liście naprawdę jak sobie tak pomyślę, jakiejś burzy piaskowej na Marsie, to to jest na samym dole tej listy, a na samej górze jest to, że coś z czymś się nie trafi, coś gdzieś się zatnie, że łapa robotyczna zamiast trafić dokładnie w miejsce, gdzie jest ten zasobnik, lekko pyknie tą rakietę i ją przekrzywi albo zrobi dziurę, albo cokolwiek takiego, a na samym końcu jest rzeczywiście ta misja europejska i bardzo, bardzo niewielki obiekt, które muszą się dokładnie znaleźć, jedno musi przejąć drugie. No dobra, ktoś to zaplanował. Jak ktoś to planował lata temu, to musiał mieć świadomość, że tu się wszystko może nie powieść. A jednak to zaplanował. To dlaczego dzisiaj, jak jesteśmy w środku tej całej historii już, nie na początku, tylko w środku, te próbki są zbierane, te próbki są zostawiane, to dlaczego dopiero teraz przychodzi rodzaj refleksji, hello, mamy za mało pieniędzy na to?
Tak. No więc, bo to jest też, widzisz, to jest ekonomia, to jest bardzo ciekawe pytanie. I tutaj parę rzeczy się wydarzyło, prawda? Na przykład jedna rzecz, no na przykład Rosjanie mieli brać udział w tej misji, tak? Bo to jest misja złożona, Europejska Agencja Kosmiczna, Amerykanie, prawda? Rosjanie mieli w tym być, Rosjanie mieli zbudować nawet, rakieta miała być rosyjska, części do łazika, miał być jeszcze jeden element, który był łazik, który miał podjechać właśnie i zebrać te próbki, prawda? I to był, miał dużo części rosyjskich. No to przez wojnę w Ukrainie my zlikwidowaliśmy jakikolwiek udział Rosjan, no to to odpadło i to skomplikowało dużo rzeczy, no bo teraz tych parę elementów upadło. Bo tak jak mówisz, sytuacja jest, z jednej strony można powiedzieć, aha, partnerzy różni płacą za to, to zmniejszy koszt misji, cały świat tym bierze udział, no bo przecież odkrycie życia gdzieś poza ziemią to jest nie tylko amerykańska rzecz, ale to jest światowa rzecz dla całej ludzkości, prawda? Niech różne kraje biorą udział, prawda? Świetnie, tylko że to jest tak, jakbyś planował wakacje i tak, mówisz, aha, jakiś wujek wasz, jedziesz do Sopotu na wakacje i wujek wam załatwi mieszkanie, ale teściowa wam załatwi różne atrakcje, co tam będziecie robić, a ktoś inny płaci za to, a ktoś inny daje samochód, żeby dojechać do Sopotu, prawda? Także ci wszyscy ludzie muszą być skoordynowani, zainteresowani, chcieć, mieć budżet i tak dalej. Także to jest, to też był ten problem. No ale właśnie rozmawiamy o tym koszcie, więc ludzie sobie zadają pytanie, a no tak, te koszty tych misji strasznie rosną i to są bardzo, bardzo drogie te misje, dlatego że no, ludzie sobie nie zdają aż tak dobrze sprawy, że robienie czegoś po raz pierwszy i to robić tak, żeby nie zawiodło, strasznie trudne, strasznie drogie. Wsiadasz w samochód codziennie, prawda? No i jest szansa, że ten samochód się zepsuje. No ale co, jak się zepsuje, dzwonisz, prawda, po pogotowie, przyjeżdżają, zawiozą cię do jakiegoś tam mechanika, on ci zreperuje. No tego nie ma na Marsie, prawda? Także, a jak chciałbyś zaprojektować samochód, żeby on nigdy się nie zepsuł, no to tak, już nie masz 4 kół, tylko może masz 6, bo jak jedno ci nawali, to nie możesz jechać. Miałbyś 2 silniki, no to to już rośnie w masie, prawda? Kierownica nie może się zaciąć, no to może masz 2 kierownice, albo budujesz ją tak, że ta kierownica zamiast kosztować tam powiedzmy 1000 zł, kosztuje cię 50 tysięcy złotych. Także to są tego typu rzeczy, które powodują, że ten pierwsze zbudowanie czegoś, i to tak skomplikowanego, jest bardzo, bardzo drogie. I to jest jeden z kłopotów, prawda? Że, i żeby oszacować koszt czegoś takiego, to trzeba dobrze zrozumieć tą technologię, te wszystkie połączenia tych wszystkich misji między różnymi partnerami. Musisz wszystko przemyśleć do końca. Na przykład, prawda? Ten zbiornik na te próbki, teraz na przykład, bo powołano specjalną komisję, żeby spojrzała się na to, no to musi być, jakiekolwiek bakterie, które byłyby na Marsie, muszą być zabite, bo nie możemy je przywieźć na Ziemię, prawda? No to jak to zrobimy? Czy musi być oddzielny system, który ultrafioletem to naświetla bardzo intensywnym, żeby te wszystkie bakterie czy tam mikroorganizmy zabić, bo nie możemy jednego przywieźć na Ziemię, prawda? Nie możemy mieć jakiegokolwiek zanieczyszczenia w środku, bo jak jedna bakteria się dostanie do tej tulejki, prawda, i znajdziemy ją, to ludzie powiedzą, no tak, ale mieliście ten przeciek, mieliście ten otworek i to nie jest bakteria z Marsa, tylko to jest bakteria z Ziemi, która się tam dostała. Także to jest jedną bakterię, wiesz, żeby zablokować, żeby nie było najmniejszej szansy na jakiekolwiek zanieczyszczenie i żeby wszystko działało, jest potwornie drogie, potwornie trudne, żeby te 99,999% tej zagwarantować, że to wszystko będzie działało.
W porządku, to powiedz mi teraz, na jakim my jesteśmy etapie? Jesteśmy na etapie dogłębnych analiz, czy nas na to stać, czy możemy to zrobić, czy jesteśmy na etapie tak, stać i zrobimy, po prostu szukamy pieniędzy?
No więc zacznijmy od jednej rzeczy. U nas jest coś takiego, które się nazywa Decadal Report, czyli co 10 lat najmądrzejsi ludzie z USA i z innych krajów zbierają się i debatują ponad rok nad tym, jakie są priorytety dla NASA. Co jest najważniejsze, żeby NASA zrobiła w następnej dekadzie, w następnych 10 latach, tak? I oni nad tym obradują, też pytają się nas, co jest możliwe technologicznie, jakie misje, ile by kosztowały, jaki byłby budżet takiej misji, prawda? Ale przede wszystkim, co jest najważniejsze w nauce, żeby zrobić w następnych 10 latach, tak? I przez ostatnie 20 lat, co się dzieje? Powiedzmy, i oni dają nam priorytety w tym tak zwanym tym decadal study. Mówią, NASA powinna zrobić 1, 2, 3, 4. I potem administrator, jak ten raport jest napisany przez naukowców, patrzy się na tą listę i mówi, okej, zrobię to, to i to, ale już na 4 czy 5 nie będę miał pieniędzy, bo tyle mam budżetu, prawda, z kongresu, tak? Ale 1, 2 i 3 zrobię na pewno. I NASA respektuje ten raport, że to są najważniejsze rzeczy dla świata, dla nauki i stara się to zrobić. Tak było z misją na przykład w ostatnim raporcie, misja na Księżyc Jowisza Europa, bardzo ważna, tam może być życie, tam jest podskórny ocean pod tą skorupą lodową. Tam są te kominy termiczne, może tam jest energia, woda, węglowodory, może być życie, zbadajmy to. Priorytet, prawda? Nowego rodzaju tak zwany ocean world, czyli świat wodny. No i prawie już kończymy tą misję, ona będzie wystrzelona chyba w październiku, leci tam też misja europejska, się JUICE nazywa, także badamy to. To był priorytet. Przez ostatnich 20 lat, i to był numer jeden priorytet w tym Decadal Report, była ta Mars Sample Return, czyli zwrot tych próbek z Marsa. Więc NASA to traktuje bardzo poważnie. I zresztą ci powiem, że mnie ten Decadal Raport i to wszystko, jak NASA funkcjonuje, mi się to bardzo podoba, bo w innych aspektach życia powinniśmy to robić, czy rządu. Ludzie głosują, powiedzmy, i mówią, potrzebujemy więcej autostrad, potrzebujemy więcej mostów, albo potrzebujemy dobry program kosmiczny w Polsce, prawda? Ludzie głosują na te priorytety i potem rząd wykonuje priorytet. A nie, że ktoś bardziej charyzmatyczny, że ten naukowiec lepiej umie pokazać coś, przemowy robi, ma charyzmę, pociąga za sobą ludzi. Nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby zrobić coś najważniejszego dla ludzkości. I w tym wypadku najważniejszą rzecz, wszyscy naukowcy zgodzili się, dla ludzkości jest przywiezienie tych próbek z Marsa. Także ta misja pójdzie do przodu, wcześniej czy później, dlatego że naukowcy się zgodzili, że to jest najważniejsza rzecz.
Okej, okay. Gdzie ty widzisz jej największe zagrożenia? Czy rzeczywiście w tych kwestiach administracyjno-finansowych, czy raczej w tych technologicznych? Czy te wszystkie elementy, o których rozmawialiśmy, o których opowiadałeś, te elementy technologiczne, czy one już są dopracowane i nic tylko, oczywiście spłycam, spakować to wszystko i wysłać, czy tam jest jeszcze sporo rzeczy do zrobienia?
No więc technologia jest opracowana, tak? Jest kwestia finansów, dlatego że no troszeczkę nam skomplikowała sytuacja, bo inny priorytet wszedł dla rządu amerykańskiego, to jest pomoc Ukrainie, tak? Więc te 60, najpierw teraz coś 40, 100 miliardów dolarów idzie dla Ukrainy, prawda? Budżet NASA jest 27 miliardów, żeby ta misja poszła do przodu, to ona będzie tam budowana powiedzmy przez 7 lat i potrzebuje mniej więcej tam miliard dolarów rocznie. Tych pieniędzy nie ma, bo jest inny priorytet, bardzo ważny priorytet, szczególnie jak się mieszka w Polsce, to wiemy, jak ważny jest ten priorytet Ukrainy. No i te pieniądze zostały, zamiast pójść na inne cele, poszły na cel pomagania Ukrainie, co jest bardzo ważne i my to popieramy, dlatego no, jesteśmy rozczarowani, jeżeli chodzi o tą sytuację tymczasową, no ale no, tak jest życie i co jest najważniejsze w życiu, prawda, na świecie. Więc jest w tej chwili kwestia pieniędzy. No oczywiście ten koszt też wzrósł, miał to kosztować 5 miliardów, kosztuje 10, dlatego że ta cena tego poszła w górę w momencie, kiedy zaczynamy naprawdę wszystko przeglądać dokładnie i patrzeć się, aha, o tym nie pomyśleliśmy, o tym nie pomyśleliśmy, tutaj jest mała dziura, jak ją zatkać i ten koszt rośnie, prawda? No więc są kłopoty z pieniędzmi. No i też no, NASA chce zobaczyć, że ten pomysł, który JPL, Jet Propulsion Lab, tutaj to centrum, gdzie ja pracuję, rzeczywiście ta, my mówimy to, że to jest architektura tej misji, czyli te wszystkie elementy, czy to jest najłatwiejsze, czy można coś zrobić łatwiej, bo jak jest, słyszysz o tej misji, tak jak ty ją opisałeś, prawda, no to jest potwornie skomplikowana i trudna, prawda, i tyle rzeczy może się nie zadziałać dobrze, prawda?
Coś się zepsuje. Ja się mylę, nigdy chyba tak skomplikowana misja nie miała miejsca. To jest chyba pierwsza sytuacja, kiedy dwa statki lecą, jeden kolekcjonuje, trochę zbiera, trochę zostawia, drugi lata później przylatuje w to samo miejsce, albo przejmuje cały ładunek, albo, i chyba poprawnie, jeśli się mylę, to akurat chyba nie jest jeszcze dopracowane, jak ewentualnie zebrać te próbki rozrzucone. Później, tak, później startowanie z powierzchni Marsa, nikt nigdy nie startował z powierzchni Marsa, później przeładunek na orbicie, nikt nigdy tego nie robił i złapanie przez europejski statek czegoś tak małego na no, dużej orbicie. Nikt wcześniej tego nie robił. To naprawdę wszystko się może nie powieść. Co tak, oczywiście nie jest powodem, żeby nie próbować, jasne.
Tak, no ale wiesz, nad tymi technologiami już pracujemy wiele lat. Ja na przykład pracowałem na takim projekcie mniej więcej 15 lat temu, który właśnie był zrobiony w celu testowania znalezienia tej próbki na orbicie. I robiliśmy to na orbicie ziemskiej, testowaliśmy to. Dołączyła się potem do nas, dołączył się Departament Obrony, dlatego że oczywiście oni są bardzo zainteresowani, żeby jeżeli coś nowego jest wystrzelone przez kogoś tam, jakieś inne państwo na orbitę, to bardzo są zainteresowani, żeby to być w stanie znaleźć, podlecieć z tego blisko, prawda? Także oni też część pieniędzy na to dali. Ale ja nad tym pracowałem 15 lat temu. No i dużo się z tego że nauczyliśmy, prawda? Jak to szukać tego, czy to ma być laser, czy to ma być jakiś laser na tej próbce, czy to ma być laser szukający, skanujący niebo, prawda, na statku, który szuka tej próbki i tak dalej, czy tego kanistra. Także te technologie są potwornie trudne, a drogie, no ale są. Mnie to na przykład proste rzeczy przerażają w tej misji. Na przykład, tak jak mówiliśmy, jest ten lądownik, tak? Lądownik osiada na powierzchni Marsa i on w środku ma tą rakietę. Jak mówiłem, ta rakieta jest wielkości człowieka, tak? Z tą kapsułą na, zamiast głowy, tak? No więc to ma się odbyć w ten sposób. Prosta rzecz, że ta rakieta jest w środku, ona ma być wypchnięta sprężyną, puch, prawda? I w tym momencie ma się odpalić i polecieć na orbitę.
Czyli ona nie będzie prostowana, ona nie będzie prostowana do pionu, tak jak rakiety startujące na Ziemi?
Nie, no bo wiesz, jakby to by po prostu od razu zniszczyła cały lądownik, prawda? Swoimi spalinami i temperaturą. Więc ona, jakbyśmy tak ją postawili, to jest lądownik, no to oczywiście lądownik cały zniszczy, prawda? Więc my ją wyrzucamy sprężyną do góry i w tym momencie ona się musi odpalić. Jak się nie odpali w tym momencie, no to spada i jest koniec. Jak sprężyna nie zadziała, no to nie wyskoczy i po prostu rozwali cały lądownik. No to są, czyli taka jedna sprężyna, no ona będzie redundancję miała i tak dalej, będzie przetestowana, a ciągle to jest sprężyna. Takie rzeczy najprostsze też mnie przerażają.
Czy chcesz powiedzieć, że to będzie najdroższa sprężyna w historii ludzkości?
No, najdroższa sprężyna w historii ludzkości, masz rację.
Okej. Kończąc naszą rozmowę, bo wiem, że masz krucho z czasem, wspomniałeś o tym, że takie rzeczy przerażają cię najbardziej, ale czy ty widzisz gdzieś jeszcze na tej długiej liście rzeczy, które trzeba zrobić, jakieś takie słabe punkty? takie, które powinny być jeszcze dopracowane, które mogą być w przyszłości jakimś problemem dla tej misji.
No więc właśnie, ostatnio ja dostałem zadanie, żeby nad jednym z tych punktów najsłabszych pracować. Więc co mieliśmy na przykład na tym lądowniku, ten lądownik miał 5 paneli słonecznych. To było zaprojektowane dawno, dawno temu. Do tej pory nasze panele słoneczne na Marsie świetnie działały. Myśleliśmy, że się pokryją pyłem, bo tam jest bardzo dużo i są te burze pyłowe cały czas na Marsie, pokryją się pyłem, dlatego myśleliśmy kiedyś, że te łaziki takie jak Spirit, Opportunity, Sojourner, które miały panele słoneczne, będą działały tylko 90 dni, potem się pokryją kurzem, nie będą produkowały energii elektrycznej, bez energii elektrycznej w nocy jest minus 100 Celsjusza na Marsie, cała elektronika zamrozi się i łazik ginie. Co się stało? Okazało się, że tam są takie małe tornada, które czyszczą, przechodzą wszędzie i czyszczą nam te panele i te łaziki po 10 lat działały, prawda? Ale no to wszystko jest fajnie, są te malutkie, te dust devils, które my nazywamy i one nam oczyszczą panele. Tylko że wysłaliśmy tą misję InSight, na której zresztą był polski kret i jakoś te tornada nie przeszły po tych panelach słonecznych i one się pokryły kurzem i statek nam przestał produkować energię elektryczną, musieliśmy skończyć misję. Więc to była jedna z tych rzeczy, którą stwierdziliśmy, aha, no jeżeli tak się stanie, powiedzmy, a Europejczycy może będą mieli jakieś opóźnienie w ich statku kosmicznym, a lot na Marsa może tylko być co 2 lata, prawda, bo tak się zbiegają trajektorie, prawda, Marsa i Ziemi. Jeżeli opóźnią to 2 lata i ten pył spada przez te 2 lata, no to już nie będziemy mieli energii, wylądują, przylecą do nas Europejczycy na orbitę, ale my już nie będziemy mieli zasilania, żeby wystrzelić tą rakietę. W związku z tym stwierdziliśmy, aha, no to jest taki właśnie słaby punkt tego i zmieniamy ja dostałem zadanie, żeby zmienić te panele słoneczne na generator nuklearny. No i teraz staram się dostać ten generator nuklearny, który jest potwornie drogi, to jest 100 milionów dolarów, prawda? Musi być wyprodukowany przez Departament Energii, pluton, jest to dosyć komplikowana i droga też sprawa. Także to będzie droższe, no ale to jest 100 milionów, a bez tych 100 milionów dolarów no może zginąć misja za 10 miliardów. I to są takie potwornie trudne finansowo-inżynierskie decyzje.
Ale czy ta próbka, czy ten zasobnik z próbkami nie może ewentualnie czekać na orbicie tak długo i sobie tam krążyć?
No on może sobie czekać. On może sobie czekać w nieskończoność, bo on nie ma zasilania. Jest to po prostu pojemnik z tymi tubkami w środku, prawda? I to może latać latami. To się nie zepsuje, jest w tej samej temperaturze, jest w próżni, nie ma jakichś zanieczyszczeń tam. On może sobie latać. To go możemy złapać po 4, 6, 8, 10 latach. No oczywiście są, lądownik się starzeje, prawda? Musi chłodzenie być, ogrzewanie, prawda? Te wszystkie części, no, zmęczenie materiałów i tak dalej, także ta sprężyna się starzeje, także to są te kłopoty. Akurat ten pojemnik, on tam będzie latał, tylko że musimy go wznieść na orbitę. Musimy, tak jak ty powiedziałeś też, jeżeli by Perseverance się zaciął i nie dojechał z tym i nie włożył tych wszystkich próbek do tego karnistra na tej rakiecie, no to musimy mieć inny system. Nad tym też pracujemy, to myślimy, że będzie helikopter, także nad tym helikopterem teraz też pracuję. Kiedyś to miał być naukowy helikopter, teraz nam mówią, nie, to musi być tak zwany backup, plan B, ten helikopter to będzie też zbierał te wszystkie próbki, musi umieć to zrobić. Także to jest, może o tym kiedyś porozmawiamy niedługo, bo to jest też ciekawa misja tego helikoptera, który by był tym planem B dla Perseverance.
Dziękuję Ci bardzo, Arturze, za poświęcony czas. No właśnie, to czy te próbki wrócą? Pewnie wrócą. Czy w 33 roku? To się okaże. Ale jedno zdanie, które w naszej rozmowie przed chwilką padło, warto powtórzyć. To, że coś jest skomplikowane, to, że czegoś nigdy wcześniej nie robiliśmy, wcale nie znaczy, że nie powinniśmy próbować. Dzięki temu funkcjonują takie agencje jak NASA, ale także ESA. Generalnie dzięki temu rozwija się nauka ścisła. I tym optymistycznym akcentem kończę i bardzo Wam dziękuję za uwagę.